wjechał nowy pakiet unijnych sankcji i mi się ulało. Moi drodzy, nie przedłużając, może od razu wyczytam te sankcje, bo to one naprawdę będą druzgocące dla rosyjskiej gospodarki, więc nie będziemy ściągać rosyjskiego węgla, ale wszystko wskazuje na to, że jakoś od sierpnia dopiero. Nie będzie można sprzedawać broni do Rosji, znaczy Rosja jest dużym eksporterem broni, nie do końca potrzebuje importu. Nie będą mogły rosyjskie statki wojenne wchodzić do unijnych portów. Cool. Zamrożone zostaną konta wszystkich banków rosyjskich. Oczywiście nie licząc, żadne sankcje nie obejmą największego rosyjskiego banku, czyli Gazprom Banku, bo za jego pośrednicą rozliczamy się za ruski gaz i ropę. A tak, ruski gaz i ropa pozostają nietknięte sankcjami. Następnie nie będzie można eksportować do Rosji dóbr high-tech. Nie wiedziałem, że jeszcze jakieś eksportujemy w ogóle. Następnie nie będą mogły na terenie Unii Europejskiej operować rosyjskie i białoruskie firmy transportowe. Cool. No i wreszcie zostały wprowadzone nowe sankcje na pojedyncze osoby, w tym na córki Władimira Putina. Znaczy to ciekawe, że nie były objęte tymi sankcjami wcześniej. No także brawo, jesteśmy zajebiści. Unia Europejska zniszczy Rosję gospodarczo. Tymczasem każdego dnia kupujemy od Rosji gazu i ropy za 1 miliard dolarów dziennie. Oczywiście, żeby tę ropę i gaz sprzedać, Rosja musi wywalić kupę kasy na ich wydobycie, transport i tak dalej. Niemniej jednak zysk w dalszym ciągu z tego mają i my im ten zysk zapewniamy każdego dnia, bo nie chcemy przecież płacić więcej za paliwo. Boże broń, nie chcemy, żeby w mieszkaniach naszych było zimniej, więc na wszelki wypadek będziemy dalej ściągać te gaz i ropę. I tak jak dawno temu powiedział Lenin, że kapitaliści sami sprzedadzą sznur, na którym ich powiesimy. Natomiast uwaga jeszcze drobna na boku. Widzę, że nie wszyscy rozumieją, na czym polega moja audycja. Tytuł tej serii to Ulało mi się. Człowiekowi się ulewa, jak jest wkurwiony. Tego słowa należy użyć, więc siłą rzeczy wypowiadam się tu w sposób emocjonalny, a to, że aktualnie pracuję w Ośrodku Studiów Wschodnich, niczego nie zmienia. Poza tym w kwestii życzenia śmierci Putinowi, tak, uważam, że powinien dostać kulkę w łeb, najlepiej 5, tak dla pewności, że się ta gnida nie podniesie. I zgodzę się, że bluzganie nie jest ładne, dlatego też uważam, że nie wolno nazywać Putina skurwysynem, bo nazywanie go skurwysynem obraża uczciwych skurwysynów, znaczy takich, którzy parkują auto na środku chodnika, nie płacą alimentów, albo też trzymają psy na łańcuchów. Natomiast Putin skurwysynem nie jest, bo się nad nie kwalifikuje, on jest gnidą, mędą, ludobójcą, człowiekiem absolutnie cynicznym, który po prostu zasługuje na to, żeby obciąć mu łeb w trybie natychmiastowym. Albo też, nawet lepiej, zrobić mu coś, co kazał robić w obozach filtracyjnych w Czeczenii, w których trzymani byli mężczyźni złapani w czeczeńskich wioskach. Na przykład jedną z tortur stosowanych w rosyjskich obozach filtracyjnych w Czeczenii w 1999, 2000 roku i później był tak zwany okrągły stół, gdzie sadzano ludzi przy stole. Następnie przybijano ich do tego stołu gwoździem, znaczy język przybijano do stołu i tak ich zostawiano na jakiś czas, żeby bolało. Uważam, że Putina trzeba byłoby przybić za język do stołu i zaczekać, aż zdechnie z głodu. To byłaby żadna odpłata dla ofiar wojny, która się toczy, ale przynajmniej on poczułby przez ostatnie długie, bolesne dni swojego życia, że to, co zrobił, było B. A propos, gdyby komuś się nie podobało, że zmieniłem narrację i już nie nazywam Rosjan ruskimi ani w żaden inny sposób, tylko po prostu kacapami, to chciałbym wam powiedzieć 3 słowa o pochodzeniu tego słowa w języku polskim. Najprawdopodobniej słowo kacap zostało wzięte z języka ukraińskiego, dokąd trafiło z języka tureckiego. Teraz, po turecku kasap znaczy rzeźnik. I na tej zasadzie, że Moskale rzeźnikami zawsze dla Ukraińców byli, Ukraińcy zaczęli używać zukrainizowanej wersji tego słowa, z kasap zrobili kacap, na określenie Rosjan. No, po tym, co się wydarzyło w Buczy, a mamy 148% pewności, że podobne rzeczy dzieją się w całej Ukrainie, tylko my jeszcze o tym nie wiemy, bo te miasta i wsie nie zostały wyzwolone przez ukraińską armię jeszcze. Myślę, że kacapy w pełni zasługują, żeby nazywać ich kacapami. Poza tym mówię celowo wszystkie kacapy. Oczywiście są uczciwe kacapy, jeszcze nieliczne, ale no generalnie większość wiadomo. Sytuacja jest taka, że dla zobrazowania tego twierdzenia powiem wam dwie rzeczy. Pierwszy, lider partii Sprawiedliwa Rosja, którego nazwiska nie zamierzam nawet pamiętać, wypowiedział się dzisiaj w Dumie Państwowej Rosyjskiej, twierdząc, że z nazistami ukraińskimi nie wolno rozmawiać, tylko ich trzeba całkowicie zdenazyfikować. A z poprzedniego odcinka wiecie już, że zdenazyfikować znaczy po prostu wymordować. No i to mówi lider tak zwanej partii. Mówię tak zwanej, bo to jest zwykła przybudówka do partii Jedynaja Rosja. Partia Sprawiedliwa Rosja no, nie ma absolutnie żadnej swobody działania oczywiście w Rosji, jak wszystkie partie polityczne. Do kościół dostał polecenie i po prostu je wykonał. Nie? No i tak zwani zwykli Rosjanie spotkali w pociągu pana Muratowa, który jest redaktorem naczelnym czasopisma Nowaja Gazeta. Nowaja Gazeta to było ostatnie medium, o jakiejkolwiek, które miało jakąkolwiek wolność, czy które dbało o jakąkolwiek wolność słowa w Rosji. Nowaja Gazeta uznała, że najlepiej będzie zawiesić działalność, ponieważ na podstawie przepisów aktualnie funkcjonujących w Rosji nazywanie wojny wojną i mówienie czegokolwiek o rosyjskiej armii no, grozi po prostu pozbawieniem wolności na wiele lat. Muratow zdecydował się na zawieszenie działalności Nowej Gazety, żeby nie narażać swoich dziennikarzy na no, niebezpieczeństwo. A warto tutaj wspomnieć, że w Nowej Gazecie pracowało bardzo wiele osób, które zostały zabite w związku ze swoją działalnością, jak chociażby Anna Politkowska, która pisała o tych na przykład obozach filtracyjnych, które miały miejsce w Czeczenii. No, ktoś ją dojechał w jej własnej klatce schodowej, dostała 3 kule, nie żyje. Podobnie też bardzo wielu innych dziennikarzy pracujących w tej redakcji, więc ja się nie dziwię panu Muratowowi, że zdecydował się zawiesić działalność swojej gazety, bo może się okazać, że trupów tam by przybywało bardzo szybko. On sam dostał pokojową Nagrodę Nobla w zeszłym roku za no, walkę o prawdę. Jest jednym z tych niewielu sprawiedliwych, porządnych Rosjan. Więc jechał sobie pociągiem do Moskwy. Dzisiaj ktoś go napadł, oblał go farbą z jakimś acetonem czy czymś takim, co powodowało palenie oczu. I oblewając go tą farbą krzyknął, że to za naszych ribiat, czyli to za naszych chłopaków. Warto zwrócić uwagę jeszcze, że pan Muratow przekazał w zeszłym miesiącu kasę, którą dostał ze swojego Nobla na pomoc Ukrainie. I za to został ukarany przez tak zwanych zdrowych, prawdziwych, uczciwych Rosjan. Także tak, Rosja krajem faszystowskim jest także krajem totalitarnym i najzwyczajniej narodowi się to podoba i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało prędko zmienić. Więc Putin umierający w męczarniach z językiem przybitym do blatu to jest tylko dobry początek, bo tak naprawdę no, ta skaza w Rosjanach pozostanie na długo, tak jak chociażby w szeregowym Daniile, zdaje się, czy Dmitrim Tkaczu, który to na swoim Wkontakcie pisał ostatnio, bo ktoś go znalazł, na jego Wkontakcie i oskarżył go o to, że on dokonywał zbrodni w Buczy, a na co on odpisał, że tak i że ja do was wrócę, faszyści, i was wszystkich wymorduję. Także tak wygląda głos zdrowego ciała rosyjskiego narodu. No ci, którzy milczą, są współwinni oczywiście. Natomiast, żeby cokolwiek z tym zrobić, to oczywiście trzeba byłoby Rosję okupować i wychować teraz 2 pokolenia Rosjan w pacyfizmie i miłości do bliźniego, jak to miało miejsce w Niemczech albo w Japonii. Ale wiemy, że to się nie wydarzy i z tą Rosją będziemy musieli funkcjonować, jak ta wojna się skończy. Także nie mam dla was dobrych wieści pod tym względem. Zmieniając troszeczkę temat, ale zostając w oparach smrodu onucowego, greccy działacze greckiej partii komunistycznej próbowali zatrzymać eszelon kolejowy, który jechał z transportem na Ukrainę. Oczywiście ma to związek z tym, że w oczach członków bardzo wielu partii komunistycznych na całym świecie No, najważniejsza rzecz na świecie to jest oczywiście antyamerykanizm. Amerykanie pomagają Ukrainie, więc Ukraina jest zła. Przy okazji Związek Radziecki zawsze był dobry, Związek Radziecki to Rosja, więc Rosja musi być dobra, Ukraina musi być zła. No, to jest żelazna logika, której naprawdę nie da się podważyć. No, oni stają się wspólnikami faszystowskiej Rosji w dokonywaniu przez nią zbrodni wojennych. Przy okazji niejaki Franciszek I, głowa kościoła katolickiego, tak zwany papież, łaskaw był powiedzieć, że straszne rzeczy dzieją się w tej Ukrainie i że on jest całym sercem z ofiarami i ta przemoc się musi zatrzymać, ale jakoś nie przeszło mu przez gardło słowo Rosja. No i łaskaw był on dzisiaj także powiedzieć, że znaczy nie on, tylko jakiś tam jego kardynał, nieważne, purpurat jakiś kolejny, łaskaw był powiedzieć, że wysyłanie broni na Ukrainę to jest no, dokładanie ręki do przedłużania się tej wojny. I nie powinno się tego robić. No, serdecznie pozdrawiam. Cóż mogę powiedzieć? No, jesteście panowie po złej stronie historii, po prostu. Nie? Bardzo mnie też cieszy w związku z powyższym, że pan Tomasz Terlikowski, znany katolicki publicysta, pisze dzisiaj bardzo wiele krytycznych rzeczy pod adresem najwyższych czynowników kościelnych i to jest moje nowe guilty pleasure, czytanie tweetów pana Terlikowskiego, bo wiele lat byliśmy kompletnie w różnych orbitach, a tu się okazuje, że proszę bardzo, nagle mamy wspólne poglądy na to, co się dzieje. To bardzo ciekawe jest doświadczenie, jak wojna potrafi zmienić perspektywę, ale także jak bardzo wojna potrafi obnażyć to, co naprawdę w ludziach siedzi. Tak jak na przykład siedzi w panu Orbanie, który no, po fantastycznym zwycięstwie w kolejnych wyborach, kiedy uzyskał najlepsze w historii w swojej partii i swoje, że tak powiem, historii jako premier wynik, no... onucuje na maksa i też podejrzewam, że dlatego te unijne sankcje są takie miałkie, bo no, żeby jakiekolwiek sankcje sensowne były przegłosowane, no to muszą się wszystkie kraje unijne, wszyscy członkowie Unii na to zgodzić. No, wiemy już, że Węgry są onucą i Węgry będą robić wszystko, żeby Rosja nie ucierpiała w żaden możliwy sposób, więc Węgry będą wetować wszystkie zdecydowane sankcje. Zresztą nie tylko one, podejrzewam, że Niemcy także, bo niemieccy politycy przebąkują, że wszystko ładnie, pięknie, ale no nie możemy niszczyć naszej gospodarki przecież. Nie? No, wojna się skończy, a my musimy żyć, więc no, z tymi sankcjami to trzeba tak ostrożnie. A przypomnijmy, Niemcy są największym importerem w Europie rosyjskiego gazu, a także rosyjskiego węgla. My jesteśmy drugim największym importerem rosyjskiego węgla, nawiasem mówiąc, a zdaje się szóstym największym importerem rosyjskiego gazu. Więc jakby niewinni pod tym względem nie jesteśmy. Natomiast handlowanie z Rosją, no, trzeba to skończyć możliwie jak najszybciej. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie da się takich rzeczy załatwić z dnia na dzień, trzeba działać jakoś sensownie, racjonalnie i tak dalej. No ale nie? Jakby każdy, kto twierdzi, że ważne jest to, żeby w domu miał jego ulubione 24 stopnie nagrzane, albo żeby mógł zatankować auto za 7 zł za litr, albo za 6 i nie myśli o tym, że rosyjskie wojsko dokonuje ludobójstwa w Ukrainie. No, to smutne jest po prostu. Po prostu jest smutne. Na samym początku tej wojny wrzucałem w storieskach zdjęcie mobilnego krematorium, które Rosjanie mają. I wtedy byłem pewien, że te mobilne krematoria będą służyły Rosjanom do tego, żeby ukrywać własne straty. Tymczasem wychodzi na to, że może niekoniecznie tak to wyglądać, ponieważ Gruz 200, czyli martwi żołnierze, dalej są wysyłani do Rosji. Nawet ostatnio odbywają się ich pogrzeby. Oczywiście Rosja nie publikuje żadnych statystyk, ale przyznaje się do tego, że ma straty. Ba, dzisiaj nawet sam Pieskow, rzecznik Putina, powiedział, że mamy poważne straty. Oczywiście nie wymienił żadnej liczby, ale przyznał to publicznie. On, zakłamana morda, więc trochę mi tutaj nie pasuje. Trochę się boję, że może kłamać w tym momencie, nie? Ale no, może to jest pierwszy raz, jak Pieskow prawdę powiedział. W każdym razie kacapskie straty muszą być duże, że zaczynają się do nich przyznawać. Natomiast dlaczego zacząłem od tych mobilnych krematoriów? Bo po tej masakrze w Buczy, ale też w innych miejscowościach wokół Kijowa, które prawdopodobnie zostały dokonane w tak bezczelny sposób po to, żeby wysłać sygnał do innych Ukraińców, że opór skończy się właśnie tym, że będą do was strzelać na ulicy, do cywili w sensie. Może teraz będą chcieli ukrywać swoje zbrodnie i te mobilne krematoria się przydadzą, no bo trudno jest znaleźć prochy rozsypane na wietrze, prawda? Aczkolwiek znając to, w jaki sposób Rosjanie działają, to nawet jeśli będą chcieli używać mobilnych krematoriów, to część zwłok spalą, część nie, część spalą tylko trochę, bo ktoś paliwo do mobilnego krematorium ukradł i będziemy znajdować, prawda, opalone kości ludzkie. Brzmi drastycznie, ale no, żyjemy w takiej rzeczywistości, w której wydaje się być całkiem prawdopodobne. A propos rzeczy drastycznych, aczkolwiek troszkę mniej, w rosyjskich sklepach pojawiły się oficjalnie racje żywnościowe wojskowe rosyjskie, które sobie można nabyć za 250 rubli. I przypominam, na pudełku jest wielki napis nie dla prodaża, nie na sprzedaż, nie? A 250 rubli przy aktualnym kursie rubla to nie jest dużo pieniędzy, bo to jest skromne 10 zł, a żarcia tam jest sporo, więc ciekawe tylko, czy sprzedają te przeterminowane, czy te nieprzeterminowane, bo jeżeli sprzedają te nieprzeterminowane, no to ja już naprawdę nie wiem, co dostają ci zwykli szeregowi rosyjscy żołnierze i jak to nie ukradną Ukraińcom, nie ukradną komuś z domu, zdewastowanego oczywiście później, no to pewnie i tak nie mają co jeść. Przy okazji ktoś, kto pracuje w biurze spedycyjnym w Mozyrzu, udostępnił białoruskim opozycyjnym oczywiście dziennikarzom dane a propos tego, gdzie Rosjanie, rosyjscy żołnierze, kacapscy żołnierze najchętniej wysyłali paczki. W sensie, no domyślę, wysyłali pewnie do swoich domów, do swoich rodzin. Paczki ze zrabowanymi w Ukrainie dobrami, cudzymi telewizorami, pralkami, elektroniką, komputerami i tak dalej. No i te paczki zazwyczaj miały ponad 100 kg. Więc na przykład wiemy, że mamy nazwiska, wiemy kto był w tych jednostkach. Wiemy na przykład, że jakiś tam Witali czy inny Dimitri wysłał 100 kg odzieży do swojego domu i mamy konkretny adres. Ja myślę, że prędzej czy później powstanie specjalna ukraińska brygada, która na wzór tych izraelskich brygad, które ścigały faszystów po całym świecie, będzie ścigać rosyjskich faszystów, którzy chociażby z tej 64. kompanii, czy tam brygady, która stacjonowała w Buczy, no i będą ich ścigać i mordować prawdopodobnie, mam nadzieję w każdym razie. I tak życzę gnoją śmierci, bo to co zrobili to jest po prostu straszne. W każdym razie wiemy dzięki temu biuru spedycyjnemu w Mozyrzu, że miażdżąca większość tych paczek szła do syberyjskiej części Rosji, tutaj zero zdziwienia, ale co ciekawe, największa grupa szła do obwodu nowosybirskiego. To nie jest może aż tak super dziwne, no bo Nowosybirsk to jest, zdaje się, trzecie największe miasto Rosji, około 2 milionów ludzi, największe miasto Syberii. No i stamtąd najwyraźniej pochodzi największa liczba żołnierzy, którzy akurat do Mozyrza zostali wycofani i mogli zrabowane w Ukrainie dobra wysyłać do domu. I teraz wiemy też, że część z tych zrabowanych dóbr, w sensie elektroniki, można śledzić. I na przykład ktoś, Ukrainiec, wyśledził swoje bezprzewodowe słuchawki, że znajdują się właśnie w Mozyrzu. No, jeśli bateria wytrzyma, to ciekawe, czy będzie w stanie na swojej apce wyśledzić te słuchawki i gdzie je będzie w stanie wyśledzić, w którym rosyjskim mieście albo wsi znajdą się jego słuchawki. Natomiast a propos jeszcze sytuacji na froncie, to jeżeli spojrzycie sobie na mapę wschodniej Ukrainy, to sytuacja jest taka, że w tej chwili są cztery duże miasta, które są pod ukraińską kontrolą, ale prawdopodobnie o nie będzie toczyć się wojna. Chodzi o Kramatorsk, Słowiańsk w obwodzie donieckim oraz Lisaczańsk i Siewierodonieck w obwodzie ługańskim. Miasta te są otoczone no, z trzech stron, bo nie od strony Ukrainy jeszcze, w sensie reszty Ukrainy. W każdym razie wszyscy spekulują, że to wycofanie wojsk rosyjskich spod Kijowa oczywiście służy temu, żeby przemieścić je właśnie na wschód Ukrainy i tam ma rozegrać się najwalniejsza bitwa w tej wojnie, żeby zdobyć wschodnią Ukrainę. Mnie troszkę niepokoi, że my o tym wiemy, w sensie, że my już spekulujemy, gdzie Rosjanie uderzą. Znaczy, myślę sobie, że jeżeli w naszych mediach toczy się tego typu debata i specjaliści i dziennikarze wypowiadają się w mediach, mówią, że Rosjanie na pewno uderzą na wschodnią Ukrainę, no to na pewno na Kremlu wiedzą, że my o tym mówimy. Więc znaczy, wydaje mi się to być troszeczkę zbyt oczywiste, że zaatakują akurat tam. Ja tego nie neguję, po prostu dziwi mnie troszeczkę, że my jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć już teraz ruchy rosyjskiego wojska. A może uderzą gdzieś indziej. Znaczy, gdziekolwiek się nie ruszą, to będziemy sobie te satelity oglądać. To jest trochę przerażające w tej wojnie, że niemalże na żywo oglądamy, jak toczy się wojna i jesteśmy w stanie przewidzieć, co oni niebawem zrobią. Byliśmy w stanie przewidzieć, że zaatakują, bo przecież widać było na satelitach, że budują bazy wokół Ukrainy i tam stoi wojsko. Oczywiście nikt nie wierzył, znaczy większość ludzi nie wierzyła, w tym ja, że się do tego posuną. Ja byłem pewien, że to jest blef. Natomiast sytuacja jest taka, że widzimy, jakie są ruchy wojsk z grubsza i zgadujemy, że uderzą na wschodnią Ukrainę, bo to jest jedyne logiczne posunięcie. A co jeśli tak nie będzie? No ja nie wiem. W każdym razie martwi mnie troszeczkę to, że my już z takim przekonaniem, z taką pewnością mówimy, że oni na pewno będą chcieli zająć Doniecki i Ługański obwód, jak się uda, to jeszcze Charkowski, i że to jest celem. Znaczy, na tym etapie wojny wydaje mi się, że to jest trochę dziwne, że my jesteśmy w stanie przewidzieć, co oni zrobią. I martwię się, że się mylimy, że chcielibyśmy, żeby tak było, a w rzeczywistości będzie inaczej. Ale jak będzie, to się dopiero okaże. Jedna z rzeczy, które już wiemy, to wiemy to, że Rosja została zawieszona w ONZ-owskiej Komisji Praw Człowieka. Znaczy to wiele w życiu Rosjan nie zmieni przecież, natomiast symbolicznie jest to ważne, ja się z tym zgodzę. Ale co ciekawe, w tym głosowaniu w ONZ-cie za wykluczeniem Rosji z tego grona głosowało większość krajów świata, w tym Węgry i Serbia, wielcy rosyjscy przyjaciele, a przeciwko temu, a więc także przeciwko Rosji, głosowała oczywiście poza stałą trzutką wszystkich najfajniejszych światowych dyktatur, w sensie Korei Północnej, Syrii, Erytrei czy Białorusi, także cała Środkowa Azja, poza Turkmenistanem, który się na głosowanie nie stawił, no i układa nam się grupka państw, które wspierają Rosję albo które są od niej zależne w ten czy inny sposób, jak na przykład Mali, które w dużej mierze, czy Republika Środkowoafrykańska, której rządy są w stanie jako tako funkcjonować, bo tam przynajmniej do niedawna byli rosyjscy żołnierze, tak zwana grupa Wagnera, ale to nie jest prywatna firma, to jest dalej ruska rządowa armia. W każdym razie to, że Węgry czy Serbia zagłosowały przeciwko Rosji, no ja bym z tego nie wyciągał daleko idących wniosków, ponieważ gdyby Serbia albo Węgry zagłosowały za Rosją, no to z perspektywy Rosji mogłyby nawet zrobić więcej złego, bo to, że zagłosowali przeciwko Rosji, uwiarygadnia ich, że są normalnymi europejskimi krajami, a nie kolejną Erytreą czy Białorusią, ale w miejscach, które są naprawdę ważne, czyli jak sankcje gospodarcze, to tam Węgry, bo Serbianie, Węgry mogą produkować w dalszym ciągu więcej obstrukcji, a węgierski minister spraw zagranicznych, pan Szijjártó, który śmierdzi onucą na kilometr, powiedział, że Węgry, no tam są się trzymać z dala od tej wojny, stała narracja, ale także dowiedzieliśmy się, że NATO jako sojusz nie powinno wysyłać broni Ukrainie. NATO jako sojusz. Co to znaczy? Znaczy, żeby NATO jako sojusz coś zrobiło, no to musi jednomyślnie postanowić, że coś robi. Węgry są w NATO i to była taka zawalowana sugestia, że jak przyjdzie co do czego, żeby NATO działało jako NATO, to Węgry będą wetować tego typu działania, będą je sabotować. No, może w takim razie pozbądźmy się tych Węgier z tego NATO i z tej Unii Europejskiej, skoro Węgry są takimi onucami, że stawiają interes Rosji ponad interes nasz. Rzucam w eter, niech ta myśl kiełkuje, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. W każdym razie Ja jestem pewien, że na chwilę obecną wszelkie inicjatywy unijne oraz natowskie będą sabotowane przez Węgry mniej lub bardziej wprost, a przez kilka innych krajów no, będą rozważane co najmniej może w ten sposób. To sprawia, że żadne takie naprawdę drastyczne sankcje, które naprawdę by Rosję zabolały, a więc zaprzestanie importu rosyjskiej ropy i gazu się po prostu nie wydarzy. Ja nie wydaje mi się, żeby była taka liczba zbrodni wojennych, które Rosja musi dokonać, żeby Unia jako taka zaprzestała importu rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy. Prędzej Unia będzie odchodzić od tego importu stopniowo, włączać z powrotem swoje elektrownie atomowe, na przykład niemieckie, które zostały bezsensownie wyłączone, albo szukać nowych technologii, niż gwałtownie odchodzić od ropy i gazu rosyjskiego. Problem polega na tym, że wydaje mi się, że Ukraina nie ma tyle czasu, żeby zaczekać, aż my zdecydujemy się zaprzestać tego importu, bo no, Ukraina jest w trudnej sytuacji. Ja oczywiście nie wiem, ile broni realnie Ukraina dostaje od NATO, albo że od poszczególnych członków NATO i nie tylko. Może to i lepiej, bo skoro ja tego nie wiem, to może Rosjanie też nie wiedzą. Gdybym ja to mógł przeczytać w gazecie, to na pewno oni też. Dostarczanie broni powinno się odbywać po cichu, a o tym, że Ukraińcy taką broń mają, to się powinniśmy dowiedzieć w momencie, jak będą jej już używać. Także mam nadzieję, że to, że mało wiemy, oznacza tylko tyle, że cała operacja przeprowadzana jest dyskretnie i sprawnie. Natomiast rzeczy, które są przeprowadzane trochę mniej dyskretnie i mniej sprawnie, to wśród rosyjskich żołnierzy, którzy giną, a zdjęcia martwych rosyjskich żołnierzy można sobie oglądać na rozlicznych grupach w Telegramie, no, na Facebooku, Twitterze średnio, nie? Ale znaczy na Twitterze tak, ale Facebook blokuje takie rzeczy dosyć brutalnie. Natomiast na tych telegramowych grupach, które obserwuję oczywiście, pojawia się ostatnio bardzo wiele zdjęć rosyjskich żołnierzy o ewidentnie azjatyckich rysach. Twarzy oczywiście. Co sugeruje, że ta teza, jakoby byli oni nadreprezentowani w rosyjskiej armii, no, zdaje się być prawdziwa. Co nie jest jakimś specjalnym zdziwieniem, ale warto to odnotować. Warto też odnotować, że ta jednostka, która dokonała masakry w Buczy, jest przemieszczana w stronę Donbasu. Zgaduję, że przemieszczana jest w stronę Donbasu po to, żeby stanąć w pierwszej linii do boju i wykazać się swoją legendarną odwagą i najlepiej, żeby wszyscy oni zginęli, no bo martwych żołnierzy nie da się postawić przed trybunałem w jakiejś Hadze albo czymś takim, nie da się ich przesłuchać. No ale zawsze można z nich zrobić w Rosji bohaterów, że proszę bardzo, dzielnie bronili ojczyzny przed zakusami NATO. W ogóle to jest coś, z czego sobie bardzo wielu tego typu żołdaków sprawy nie zdaje, że oni są tylko narzędziem i jak przestaną być potrzebni, zostaną zlikwidowani. W ten sam sposób Stalin wykorzystał swoich towarzyszy partyjnych do zdobycia władzy, no i po kolei, jak już zdobywał władzę, pozbywał się towarzyszy, którzy pomogli mu zdobyć władzę, a na końcu urządził wielką czystkę, gdzie wyorał wszystkich tych, którzy pamiętali w ogóle rewolucję i mogliby kiedykolwiek być dla niego konkurencją, bo przestali mu być potrzebni najzwyczajniej w świecie, a już wyrosło nowe pokolenie. Putin nie kryje się z tym, że jest wielkim fanem Stalina. Mówił o nim, że był na przykład sprawnym menadżerem. No. W związku z powyższym spokojnie można założyć, że będzie stosował podobne metody. I każdy ten, kto mordując cywili i zabierając ich rzeczy, i wysyłając potem dumnie do domu, myśli, że dostanie jakiś medal za mordowanie ludzi, no dostanie, tylko że pośmiertnie. Nie? Tak. Tego jestem pewien w każdym razie. Oczywiście paru prominentnych rosyjskich, ale to przede wszystkim oficerów, którzy dokonywali zbrodni wojennych, jak chociażby słynny pan Strzałkow, który teraz się w rosyjskich mediach publicznie wypowiada, no bardzo wielu z nich głowę na karku dalej nosi, niestety. Sam w ogóle Strzałkow, który wypowiada się w rosyjskich mediach, no on ośmiela się nawet krytykować rosyjską armię. Oczywiście to, że robi to w mediach publicznie, w rządowych mediach oczywiście, bo w Rosji wszystkie są rządowe, nie jest przypadkiem. Musi być jakiś wentyl bezpieczeństwa, który powoduje, że jeżeli ktoś w Rosji jest niezadowolony z tego, jak to wygląda, zawsze może sobie taką telewizję obejrzeć, pomyśleć, no właśnie, no krytykują, okej, czyli jakiś głos protestu jest. I to jest taki bezpieczny wentyl, w kontrolowany sposób można, prawda, rozczarowanie społeczne jakoś skanalizować bez konieczności realnego przyznania się do błędu, bo przecież najgorsze, co można zrobić w takiej szalonej dyktaturze, to zamknąć wszelkie formy wyrażania sprzeciwu, no bo wtedy, jak następuje wybuch, to następuje od razu gwałtownie. Tak to zazwyczaj wygląda w dyktaturach. W każdym razie, cokolwiek się nie wydarzy w najbliższych dniach, cokolwiek najbliższe dni nie przyniosą, to możemy być pewni tego, że jakaś brutalna rozprawa z Ukrainą nastąpi, że zbliża się druga runda. I to, że teraz sytuacja się troszkę uspokoiła, że już tak nie strzelają. Owszem, są bombardowania, są strzały rakietowe, ale to nie jest ta skala, którą widzieliśmy wcześniej. I to, że na naszej granicy, którą przekraczało w szczycie 100 tysięcy ludzi dziennie, teraz przekracza 20 parę tysięcy, ale paranaście tysięcy wraca, więc netto przybywa nam w Polsce kilka tysięcy uchodźców dziennie. To jest cisza przed burzą, tego jestem pewien. I jestem pewien, że już niebawem nastąpi dramatyczne zaostrzenie tego konfliktu, nastąpi kolejna fala za inwazji i nastąpi także kolejna fala uchodźstwa. Ukraińskie władze już sugerują mieszkańcom obwodu ługańskiego i donieckiego, że jeśli mogą, to niech uciekają, bo jeszcze nie jest za późno, ale zaraz może być za późno. Myślę, że oni wiedzą, co mówią, bo oni są trochę bliżej tego wszystkiego. No i dostają cały czas świeżutkie dane wywiadowcze od Amerykanów, więc widzą na bieżąco ruchy rosyjskich wojsk. Także moi drodzy, nie dajcie się zwieść, to nie jest koniec tej wojny, ona jeszcze potrwa. Mam nadzieję, że krócej niż dłużej, aczkolwiek nie należy się w tej chwili moim zdaniem żenić z żadną myślą. A paradoksalnie, jeżeli potrwałaby ta wojna teraz jeszcze tylko 2 dni i się miała za 2 dni skończyć, to znaczyłoby ni mniej, ni więcej tyle, że Rosja zdecydowała się na zawieszenie broni, a Ukraina się na nie zgodziła i Rosja dalej będzie okupować spore fragmenty Ukrainy i uczyni z tego pokoju tylko i wyłącznie taką pauzę taktyczną na przegrupowanie, przezbrojenie swoich oddziałów i zaatakuje po raz kolejny. Bo to, że Putin chce zniszczyć Ukrainę, to powtarza publicznie od dłuższego czasu, nie? Więc nie miejcie złudzeń. Niestety obawiam się, że jeszcze musi bardzo wielu ludzi zginąć, jeszcze musi zostać zniszczonych bardzo wiele miast, jeszcze Rosjanie muszą dokonać, kacapy pieprzone, bardzo wielu zbrodni wojennych, żeby ostatecznie jakieś sensowne sankcje zostały wrzucone na Rosję, żeby więcej broni zostało wysłane na Ukrainę, tak żeby ta Ukraina mogła zadać kacapskiej armii jakieś konkretne, naprawdę bardzo krwawe straty, bo te, które są znaczące, ale to jest jeszcze za mało, żeby ich rzucić na kolana. I po to, żeby Rosja jako państwo zaczęła się sypać, tak naprawdę, poparcie dla Putina, żeby zaczęło się sypać, żeby go ktoś odstrzelił, to wszystko jeszcze musi potrwać. Bardzo wiele osób, w tym ja, porównuje tę wojnę do wojny północnej, którą Związek Radziecki toczył w podobny sposób, czyli dokonał inwazji na Finlandię w 1939 roku. Tamta wojna trwała pół roku, a skończyła się dlatego, że Stalin poniósł tak okrutne straty, że to już nie miało więcej sensu, podbijanie tej Finlandii, która była gdzieś tam z boku. I wydaje mi się, że podobny scenariusz musi tu się zrealizować także w tym wypadku. Znaczy, to Putin musi uznać, że już mu się prowadzenie tej wojny bardziej, dłużej nie opłaca, i to on musi z tej wojny się wycofać. Ale żeby on tak uznał, to musi minąć jeszcze jakiś czas, prawdopodobnie kilka miesięcy. I to jest wbrew pozorom ten bardziej optymistyczny scenariusz. Bo bardziej pesymistyczny scenariusz zakłada jakieś tam zawieszenie broni, jakieś tam zamrożenie tego konfliktu i jątrzenie się go latami. Tak jak to jest z Abchazją i Osetią w Gruzji, czy tak jak to jest z Naddniestrzem w Mołdawii. Znaczy, na co dzień da się z tym żyć, ale w każdej chwili taki konflikt można odmrozić i cała groza tej wojny wraca. I to byłby scenariusz chyba nawet dużo gorszy niż przedłużanie się tej okrutnej wojny w takiej formie, w jakiej ona jest, jeszcze miesiącami. bo w takim scenariuszu Rosja pozostaje niepokonana, pozostaje nierzucona na kolana, w związku z powyższym pozostaje ona groźna i agresywna. Jak to zwykle bywa, w tej serii nie mam dla Was optymistycznej myśli, z którą mogę Was zostawić, zostawiam Was z pesymistyczną myślą, która brzmi: jeszcze bardzo wiele okrucieństw zobaczymy, jeszcze bardzo wielu ludzi zginie w tej wojnie, zanim się ona skończy. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.